Zabierz rodzinę na spacer. Audycja Piotra Sobolewskiego. Kaliskie planty.
Audycję, w której proponujemy słuchaczom kolejny rodzinny spacer, nagrywamy w połowie listopada. To osobliwa pora roku. Jesień nie pozwala się jeszcze odesłać do lamusa, daje o sobie znać choćby kolorowymi jeszcze liśćmi na drzewach i krzewach, przytykanymi tu i ówdzie owocami, które nie mają ochoty spadać i zapraszają do spaceru. Ale też coraz bardziej rozpycha się zima. Pora roku, w której nie ma się jakoś ochoty ruszać dalej poza miejskie mury. Dzisiaj wędrować będziemy więc po miejscu, które wychodzi naprzeciwko oczekiwaniom obu tych pór roku. Przespacerujemy się bowiem po kaliskim zieleńcu, leżącym jednak w samym niemal środku miasta. Przyjdziemy się po plantach. Szliśmy już nimi wprawdzie w związku z tematem kaliskich murów obronnych, no ale wtedy zadzieraliśmy głowy jedynie w ich stronę. Dzisiaj opowiem o tym, co było naprzeciwko i przede wszystkim o tym, jak powstały kaliskie planty. Spacer zaczniemy przy pomniku Adama Asnyka. Idealne miejsce na taki początek. Dotrzeć tu niezwykle łatwo, w pobliżu znajduje się sporo przystanków autobusowych i jeszcze więcej miejsc parkingowych, o co w Kaliszu, jak wiemy, nie jest wcale łatwo. Asnyk siedzi zadumany na swoim zydelku. O tej jego zadumie i smutku, wynikającym według oficjalnych przekazów z faktu, że jako członka powstańczego rządu w styczniu i lutym 1863 roku objął go carski zakaz wjazdu do królestwa i do swojego ukochanego Kalisza, nie mógł nigdy choćby na chwilę powrócić, krąży niezbyt mądry i ciut krotochwilny wierszyk. Nie będziemy go tutaj przytaczać, ze względu na powagę naszej audycji przecież. Wspomnę za to o wymówce, jaką krzątające się w domach kaliszanki czynią czasem swoim, w ich mniemaniu, nic nie robiącym, a przecież naprawdę dumającym o losach ludzkości mężom. Otóż ponoć mówią wtedy: siedzisz jak ten asnyk na pomniku. A pomnikowy asnyk, jak nikt na niego nie patrzy, łypie okiem na prawo i lewo. Na prawo, mówiliśmy już kiedyś o tym, widzi szkołę, do której uczęszczał w połowie XIX wieku. Równie interesujący jest lewy profil asnyka, tak zresztą nazywa się funkcjonujący tu teraz lokal gastronomiczny, o ambicjach artystycznych. Przypomnijmy, że już u schyłku XIII wieku stał w tym miejscu kościół i klasztor szpitalny pod wezwaniem Świętego Ducha kanoników regularnych Świętego Ducha de Saxia. Budynki duchaków postawiono naprzeciw usytuowanego po drugiej stronie rzeki Zamku Kaliskiego na nadprośniańskiej skarpie na palach, które chronić go miały od podmywania w czasie wiosennych spływów wód. Szpitale ówczesne były równocześnie domami schronienia dla biedoty. Ubodzy ci po części utrzymywali i pozostałych mieszkańców szpitala, żebrząc przy tym przy pobliskim kościele. Zajmowały się tym przede wszystkim baby. Tak nazywano dawniej żebrzące kobiety, baby proszalne. Według statystyk z końca XIX wieku było 98 żebrzących bab proszalnych i dziadów, co stanowiło około 2% ludności Kalisza. I od tych właśnie bab, a nie od nazwiska jakiegoś generała carskiego czy innego nastojnika, zrodziła się zapewne nazwa ulicy Babina.
Te godziny dobrze sobie rozważajcie, o mnie także proszę, nie zapominajcie. Proście przy pacierzach, bym zaszedł do nieba, teraz dajcie chociaż na krączynę chleba. Proście przy pacierzach, bym zaszedł do nieba, teraz dajcie chociaż na krączynę chleba.
W okresie międzywojennym były wprawdzie zakusy, by ulicę nazwać imieniem marszałka Józefa Piłsudskiego, ale propozycja nie przeszła. Ostatecznie objął on patronat nad dzisiejszą Śródmiejską, No a dzisiaj z kolei, jak wiemy, fragment obwodnicy kaliskiej nosi imię marszałka. A wówczas? Może była to zemsta za naszego kaliskiego prezydenta Polski Stanisława Wojciechowskiego, którego dziadek Piłsudski zmusił w maju 26 roku do dymisji. Książę namiestnik Królestwa Polskiego, generał Józef Zajączek, ten z Opatówka, do którego pewno też się kiedyś na spacer wybierzemy, przeznaczył znaczne kwoty na upiększenie Kalisza. Jeden z punktów wydanego w tej sprawie w kwietniu 1821 roku postanowienia mówił, że, zacytuję, po obu stronach rzeki, od mostu przy fabryce Repana do Piskorzewskiej, mają być zrobione przyzwoite groble i w ten sposób przedłużona promenada publiczna z drzewami i barierami od rzeki. Jakiej rzeki? Zapyta słuchaczu. No, o niej za chwilę jeszcze troszkę dopowiemy. Kościół Świętego Ducha i szpital zlikwidowano pod koniec XVIII wieku. W końcówce gospodarzyli tam jeszcze bonifratrzy, ale później chorych ostatecznie przeniesiono do szpitala Świętej Trójcy na wrocławskim przedmieściu. Natomiast na terenie poszpitalnym w 1800 roku stanął, no, można by rzec, pierwszy budynek teatru w Kaliszu, Teatr Wojciecha Bogusławskiego. Ten ojciec sceny narodowej dawał w Kaliszu przez kilkanaście sezonów przedstawienia. Przyjeżdżał tu wówczas ze swoją trupą i na tyle zaraził Kaliszan bakcylem teatru, że zaczęli lobować, aby teatr w Kaliszu powstał na stałe. No ale to inna historia. Wróćmy do narożnika. W 1821 roku ziemianin Dominik Wincenty Przechadzki zbudował tam dom z przeznaczeniem na fabrykę włókienniczą. Podjął beznadziejną chyba próbę polskiej odpowiedzi na tworzone od początku XIX wieku na przedmieściu toruńskim, głównie przez niemieckich przemysłowców, no choćby gospodarzącym naprzeciwko Repanom, fabryki. Niestety, mimo desperackich prób ratowania firmy, Przechadzki już po 3 latach zbankrutował, a fabrykę pod kierunkiem Rheinsteina przebudował na dom mieszkalny stojący do dziś. W połowie XIX wieku w domu Przechadzkiego mieściła się pierwsza w mieście sala ochrony dla dzieci, przeniesiona później do domu Karoliny Maj. 30 lat później znany w Kaliszu powszechnie Bronisław Szczepankiewicz organizował tam lekcje tańca i muzyki. W tym czasie właścicielem domu był już Kloc i coraz częściej gościć w nim zaczęły handel i usługi. Jedną z pierwszych pracowni usługowych był zakład szycia, tak to się wówczas nazywało, Florentyny Zawadzkiej, otwarty w 1871 roku. Po niej handel nasionami otworzył Rojek, a już w XX wieku, w czasie trwania jeszcze I wojny światowej, Majeran uruchomił tu centralny skład apteczny, a rok później Jackowski zakład fotograficzny. Po nim zresztą pojawił się kolejny w tym miejscu fotograf Banaszkiewicz, funkcjonujący tam jeszcze wiele lat po ostatniej, II wojnie. Wspomniany Majeran po I wojnie otworzył tu również firmę Baltic Radio, sprzedającą zarówno zestawy do budowy, jak i gotowe radia. A tam z tyłu w tej, no dzisiaj niezbyt efektownej oficynie z tablicą widzimy, pod koniec XIX wieku mieściła się pensja pani Semadeniowej, do której uczęszczała i na kartę swych nocy i dni jej obraz przeniosła Maria Dąbrowska. W końcu ubiegłego wieku było tam jeszcze jedno prywatne gimnazjum żeńskie, które prowadziła Regina Czarnożył. Przez pewien czas istniał tu także znany bazar szkolny Gałczyńskich, bardziej znany z lokalizacji na głównym rynku kaliskim. Z kolei w domu Kolasińskiego przeniósł się z drukarnią Józef Mroczek. A obok mieszkał mecenas Parczewski. Odbywały się tutaj liczne zebrania narodowe, tajne komplety w języku polskim, a przede wszystkim przed rewolucją 1905 roku, zwłaszcza zebrania miejscowych i przyjezdnych działaczy endeckich. No, takie konspiracyjne komplety prowadziły także na tej ulicy siostry Konopowiczówny. Jednak charakter ulicy, dziś takiej cokolwiek uśpionej, a w XIX wieku bardzo gwarnej, nadawał głównie przemysł. Pierwszym fabrykantem na ulicy Babinej był Wilhelm Meyer, przybyły tu z brzegu. Meyer w 1819 roku, a więc jeszcze przed Przechadzkim, w starym budynku szpitala duchaków umieścił angielskie maszyny do przędzenia wełny. Później przeniósł zresztą te maszyny do byłego konwiktu karnkowskiego na głównym rynku, a właśnie w 1923 roku zaczął tu wyrabiać swoje maszyny włókiennicze Wilhelm May. Po 4 latach, wsparty pożyczką rządową, wystawił on także dom fabryczny i murowaną farbiarnię. No z tym, że w 1831 spaliła się ona, jak i pomieszczenia gospodarcze. Zresztą pożarów tu było kilka, kolejny z nich zakończył ostatecznie żywot tego zakładu. Resztki fabryki, podobnie jak w przypadku domu Przechadzkiego, przerobiono na kamienicę czynszową. Wspomnę jeszcze o dwóch innych przedsiębiorcach z Wrocławia, farbiarzu Janu Henryku Klasenie i postrzygaczu sukna Karolu Fischerze, którzy tam już bliżej Nowego Rynku również za pożyczkę budowlaną wznieśli 2 fabryki. Później wraz z wrocławskim kupcem Fryderykiem Beniaminem Polem zawiązali spółkę Paul and Company. Panowie, jakbyśmy to dziś powiedzieli, zbyt jednak poszli w konsumpcję, w wyniku czego w 1834 roku zamknęli przedsiębiorstwo, przenosząc się w okolicy Grodna, a część posesji sprzedali farbiarzowi Schnerowi. 2 lata później swą obłożoną długami fabrykę cichaczem sprzedali miejscowemu przedsiębiorcy Bulemu, a cała ta transakcja skończyła się głośnym procesem. Cóż jeszcze? No tutaj, mniej więcej na wprost ulicy Szklarskiej, stał dom Hamburgera. W oficynie tego domu otworzył fabrykę haftów, jedną z pierwszych i bardziej znanych w mieście, Meissner, który równocześnie postawił już nową fabrykę, wysłużony dziś stary zakład przy ulicy Towarowej, Zaprosną. Później Hamburger na swym gruncie zbudował jeszcze znany przez długi czas największy młyn w mieście, który stoi do dzisiaj przy ulicy 3 Maja w drodze na targowisko. No z czasem ulica stawała się coraz bardziej mieszczańska, a bliskość właśnie terenów targowych mocno jeszcze ją ożywiła. Pierzeja od placu Kilińskiego dzisiejszego po Nowy Rynek zaliczana była do lepszej części ulicy. Poza wspomnianymi tu domami Przechadzkiego czy Kloca stały również tutaj domy takich znanych w Kaliszu mieszczan jak Wieruszowscy, Koperscy, Sikorscy, Krzewscy, no czy choćby wspomniany już mecenas Parczewski. Ulica Babina początkowo kończyła się przy Świńskim Targowisku, przeniesionym tutaj z placu pod, o zgrozo, murami miejskimi i Kaliskim Zamkiem. Placowi temu nadano w roku 1871 nazwę Plac Świętego Mikołaja. Później, no jak i dziś, plac nazwano Nowym Rynkiem. Po 1918 był to Rynek Dekerta, a po II wojnie przez długi czas Placem 1 Maja. Dopiero po połowie XIX wieku wraz z budową nowych domów ulica przedłużyła się aż do Wodnej, zwanej onegdaj Ogrodowską, kończąc się w tym miejscu, gdzie Prosna, otaczająca swym korytem mury miejskie, łączyła się z kanałem Rypinkowskim. Ulicę Babina z miastem łączyły zresztą przerzucone przez Babinkę 4 mosty. Przy wspomnianym placu Świętego Mikołaja, pewno nie wszyscy wiedzą, stał niegdyś niewielki drewniany kościółek z cmentarzem, kościółek pod wezwaniem Świętego Jakuba, którego ostatecznie zniosła woda powodziowa, a figurkę, która stanęła na jego miejscu, umieszczono w końcu przy pobliskim kościele Świętego Mikołaja. Stoi tam do dziś. Na rynku, nowym rynku, w okresie międzywojennym można było jeszcze spotkać ubrane w autentyczne ludowe stroje chłopki z Dobrzeca, Biskupic czy Chełmc. A nieco wcześniej, na początku wieku XX, stanął tam budynek straży pożarnej wzniesiony według projektu Józefa Chrzanowskiego. Wokół niego kwitł najlepszy handel. Niektórzy z nas jeszcze pamiętają nawoływania pijawy. Kupowaliśmy pocztówki dźwiękowe z 2 piosenkami nagranymi. Ale i ten budynek straży zakończył swój żywot w latach 70. XX wieku, kiedy to w tym miejscu zamierzano sławić stosownym monumentem czyn rewolucyjny i osiągnięcia doby socjalizmu. Nie doszło do tego i dzisiaj powrócili tam już z nieco innym asortymentem handlowcy. No, chyba już nie można ich nazwać przekupkami. Na nowy rynek i leżące za nim Piskorzewie myślę, że zaprosimy słuchaczy jeszcze w ramach odrębnego spaceru. A my przyjrzyjmy się jeszcze na chwilę lewej naszej stronie. Na tyłach dawnego klasztoru kanonickiego i kościoła, którego sylwetka pięknie nam się tutaj rysuje, a o którym już opowiadałem przecież, zaczęto, o tym też chyba wspomniałem, ale krótko przypomnę, budować w 1883 roku tak zwane Wielkie Jatki. No, zajęły one przestrzeń tutaj po wylot aż ulicy Szklarskiej, przesłaniając ku rozpaczy miłośników przeszłości cały odcinek kazimierzowskich murów miejskich. Później obok jatek mogli sprzedawać mięso okoliczni chłopi jeszcze w dni targowe, byleby było zbadane i w kawałkach nie mniejszych niż 1/4 funta. Małe jatki nie tylko ze względu na ich wielkość, ale również na towar w nich sprzedawany, głównie drób, mieściły się obok w drewnianym parterowym budynku. Lecz jedne i drugie nie stanowiły udanych tworów architektury, a czystość i porządek wokół nich były przedmiotem nieustających krytycznych uwag. Jatki zniknęły ostatecznie w czasie ostatniej okupacji i chyba teraz jest dobra pora, by powiedzieć o właśnie tym przyjemnym pasie zieleni rozdzielającym omawiane ulice na całej ich długości, czyli o Kaliskich Plantach. Według słowników planty to miejska przestrzeń zieleni powstała w miejscu dawnych fortyfikacji. Niektóre słowniki używają też sformułowania nieużytki. No, tym trochę niefortunny zwrot nieużytkiem była w kaliskim przypadku właśnie Babinka, której obecność ciągle sygnalizuje, a ciągle jeszcze Państwu o tym nie opowiedziałem. Za chwileczkę już będę mówił, proszę się uzbroić w cierpliwość. Babinka, a raczej bym powiedział jej zasypane koryto. Oto można podejrzewać, że wspomniani przed chwilą rzeźnicy niesprzedane w ciągu dnia mięso dyskretnie wyrzucali do przepływającej przed ich jatkami uroczej Babinki. Babinka pogniewała się z głównym korytem prosny w okolicy Teatru Miejskiego. Robiło takie zakole przez park miejski, płynęła wzdłuż murów miejskich i wracała już pewnie pogodzona w okolicy domu pod Aniołami, do którego dotrzemy. Malownicza przed II wojną światową była już chyba tylko nazwa tego cieku, w którym tuż przed rozpoczęciem II wojny światowej było chyba więcej gryzoni z ogonkiem niż wody. Nie dziwota więc, że higieniczni i praktyczni, no mówię tu cokolwiek z przekąsem, Niemcy już w pierwszych miesiącach okupacji zalecili jej zasypanie, realizując zresztą istniejący już w tym względzie polski projekt. I pewno byłaby im za to chwała, dzięki temu Kalisz, a nie tylko Kraków czy Rawicz, ma urokliwe planty, gdyby nie jeden, ale jakże ważny szczegół. Otóż do zasypania kanału oprócz ziemi i gruzu użyto kilkudziesięciu tysięcy książek z kaliskich bibliotek. Polskich i żydowskich, publicznych i prywatnych, a także części innych eksponatów z Kaliskiego Muzeum. W ten sposób realizowano kolejny etap planu wyniszczenia dorobku literackiego i kulturalnego całych pokoleń Polaków. Tych książek, oprócz oczywiście tych, które po wypadnięciu z wozu w 1940-41 roku zostały skrzętnie przez Kaliszan pozbierane, schowane za pazuchy, nie udało się uratować. W czasach tuż po okupacji podjęto wprawdzie próby, ale okazało się, że uległy w błocie i szlamie całkowitemu zniszczeniu. A w wyniku tego na plantach stanęła w 1978 roku płyta autorstwa Władysława Kościelniaka i Jerzego Sobocińskiego, przed którą właśnie stoimy, upamiętniająca to niemieckie barbarzyństwo. To jeden z nielicznych w Polsce pomników książki, a na pewno jedyny pomnik książki tak okrutnie zniszczonej. Choć zapewne wolelibyśmy mieć te książki, a nie pomnik. Ostatecznego zasypania kanału dokonano już po wojnie. Przekraczamy Kanonicką, spoglądamy na ławeczkę Stefcia, miejsce, w którym kaliscy przewodnicy spotykają się najczęściej z przyjeżdżającymi tutaj autokarami turystami. I jesteśmy już po drugiej stronie Kanonickiej. Ruszamy dalej do miejsca, gdzie stoi, a raczej przez długi czas straszył po kilku pożarach, chroniony jednak przez konserwatora budynek tzw. koszar Godebskiego z tablicą poświęconą 8. Pułkowi Legii Nadwiślańskiej. Godebski był polskim żołnierzem, poetą, prozaikiem. W 1802 roku rzeczywiście wkroczył na czele własnego pułku do Kalisza, później został umianowany komendantem twierdzy w Modlinie, a po wejściu do księstwa warszawskiego Armii Austriackiej Godebski zginął bohaterską śmiercią pod Raszynem. Jego syn zresztą, o czym chyba wspomnieliśmy już, został pochowany w podziemiach kaliskiego kościoła reformackiego. Szkopuł jednak tkwi w tym, że omawiany budynek raczej nie mógł być siedzibą koszar Legii Nadwiślańskiej. W tym czasie bowiem, gdy w Kaliszu stał garnizonem tenże 8. Pułk Piechoty, nie było ani tu, ani w całym innym mieście żadnych murowanych koszar. Koszar, o których mówimy, powstały później, a do tego czasu wojsko kwaterowało po prostu w prywatnych domach. Zresztą jeszcze po 15 latach od pobytu Godebskiego, kiedy władze miasta wnioskowały o przysłanie garnizonu, otrzymały odpowiedź odmowną, motywowaną właśnie brakiem pomieszczeń dla wojskowych. No tak czy owak, ciekawy budynek, z którego pozostała dzisiaj fasada, to jeden z pierwszych kaliskich klasyków, pochodzi raczej w takim razie już z okresu Królestwa Polskiego. A obok... No, mam wątpliwości, czy wypada w tak zacnej audycji o tym mówić, ale trudno, wspomnę, tuż obok działał w tej części ulicy ochoczo pewno odwiedzany dom płatnej miłości. No i z tego miejsca widać już po drugiej stronie rzeki bardzo ciekawy, wspomniany już kilkakrotnie XIX-wieczny budynek z racji zachowanych do dziś płaskorzeźb zwany potocznie domem pod aniołami, czy bardziej prawidłowo trzeba by nazwać domem pod sławami, którym, i to ujmę w cudzysłowie, jak dobrze pójdzie, może kiedyś będzie hotel. Kapitalne miejsce o przeznaczeniu turystycznym, gastronomicznym, dotychczas jednak jeszcze nie wykorzystane. Spójrzmy jeszcze na chwilę na drugą stronę plant. Po drugiej stronie Babinki właśnie stanął w pewnym momencie drewniany lazaret, czyli szpital polowy, dla wojskowych, czyli w końcu pojawili się tutaj wojskowi. Zresztą z wojskiem związany był także dom Męcla, gdzie kwaterowała dość znana w Kaliszu rosyjska orkiestra wojskowa. No z tym, że to było wiele później niż w czasach Godebskiego. W latach 70. prawie u wylotu dzisiejszej Narutowicza, gdzie wówczas był jeden z tych czterech wspomnianych przeze mnie wcześniej mostów, po stronie ulicy Babinej były też łaźnie nazwane żołnierskimi. Później w tej części ulicy zjawiły się jeszcze dwa inne zakłady kąpielowe, starszej Iwanowskiej i w końcu wieku XIX łaźnia parowa Randkego, reklamująca wanny ciepłe w każdym czasie. W XVII roku zrobiono tutaj zakład dezynfekcyjny, zwany też odwszawalnią, wraz z tanimi kąpielami ludowymi dla niezamożnych. Tu też znajdowała się garbarnia, a w domu Niniewskiej, stojącym właśnie przy tym moście, zwanym czasami Ogrodowskim, miał w końcu XIX wieku, zatem troszkę wcześniej, przez pewien czas swą kancelarię znany w mieście redaktor kaliszanina i historyk miasta Adam Chodyński. Przy dzisiejszej ulicy Parczewskiego, zwanej od momentu jej powstania ponad murami, a później przez długie lata nad wodną, co już teraz nas nie dziwi, a w okresie po II wojnie światowej Marcelego Nowotki, rozlokowała się przede wszystkim kaliska społeczność żydowska. Zresztą tym terenem za murami interesowali się już Prusacy, którzy chcieli jakby poszerzyć miasto w tę stronę po uprzednim wyburzeniu bezużytecznych już wówczas murów miejskich. No, Prusacy dość wcześnie z Kalisza ustąpili, i w pierwszej połowie XIX wieku pojawiły się przy ulicy budynki stanowiące, jak przed chwilą wspomniałem, własność miejscowej gminy żydowskiej. Zresztą wcześniej, w 1659 roku, wykupiła ona plac mieszczący się w ramach, w obrębie murów miejskich na tzw. rozmarku, czyli Końskim Targu, gdzie postawiono synagogę murowaną. Nazwano ją Wielką Synagogą, ale o niej, jak o innych obiektach służących społeczności żydowskiej, porozmawiamy sobie przy kolejnym spacerze śladem obiektów żydowskich i tych publicznych, i tych kamienic w innej części miasta. Dzisiaj już pewno nieco zmarzliśmy. Pora więc na ciepłą herbatę lub może nawet gorącą zupę w jednym ze znajdujących się tutaj lokali gastronomicznych. Zabierzmy tam zatem nasze rodziny.